Dzień dobry, cześć. Tu podcast The Movie Trip. Przy mikrofonach Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej.
Wybraliśmy na dzisiaj ponownie trzy produkcje. Pierwsza z nich to Proces siódemki z Chicago w reżyserii Arona Sorokina, do zobaczenia na Netflixie. Miniserie Des w reżyserii Luisa Arnolda i Luca Neela, do zobaczenia na HBO. A także Gniazdo Zła w reżyserii Roberta DeFeo. Zaczniemy od Procesu siódemki z Chicago, reżysera takich hitów jak Moneyball czy Social Network.
Proces siódemki z Chicago to film, który opowiada o, jak sam tytuł wskazuje, procesie liderów protestów, które miały miejsce w czasie konwencji Partii Demokratycznej, która miała miejsce w 1968 roku w Chicago. Ustępował wtedy z stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych, demokrata Lyndon B. Johnson, i na tej konwencji wskazany jako nowy kandydat partii na stanowisko prezydenta miał zostać Hubert Humphrey. Ta kandydatura bardzo nie spodobała się wielu lewicowym organizacjom. Co za tym idzie, w Chicago miały miejsce bardzo głośne i bardzo ekspresyjne protesty przeciwko tej kandydaturze, które z uwagi na między innymi bardzo agresywne działania policji przerodziły się w zamieszki i w efekcie doprowadziły do wspomnianego procesu.
Czy uważasz, że ten film stoi w całości jakimiś fajnymi rzeczami, czy tylko właśnie opiera się na fajnie zbudowanych dialogach i na tym, że aktorzy błyszczą? Natomiast poza takimi słownymi bijatykami, które tam oglądamy od początku do końca przy ogromnym tempie, to jednak nie za wiele pozostaje z tej historii do zapamiętania.
Mam wielu znajomych, którzy zanim w ogóle się zabrałem za siódemkę, straszliwie polecali mi ten film, mówiąc, że to najlepszy film, jaki zobaczyli od lat. To może odrobinę przesadzona opinia, ale generalnie jeden z lepszych filmów widzianych w tym roku. W to byłem w stanie uwierzyć z mniejszą nieufnością. Ale zgadzam się z tobą. Ten film, on cierpi na tę wadę, że jeżeli się jest odpowiednio zaangażowanym i jeżeli się ufa w to, co on mówi, to można przez taką wredną cechę ludzkiej psychiki oceniać go wyżej, niż on faktycznie na to zasługuje, bo on mówi o ważnych ludziach, którzy zrobili ważną rzecz w historii Stanów Zjednoczonych. Mówi o tym, jak państwo się sprzeciwiło obywatelom, jak działało aktywnie na ich niekorzyść, jak faktycznie państwo chciało, żeby nie używać tutaj brzydkich słów, zrobić krzywdę swoim obywatelom. No i ci obywatele bardzo jasno stawili temu opór. Finalnie historycznie zostali usprawiedliwieni, czy też zwindykowani, nie wiem, czy można tak mówić po polsku. Natomiast z perspektywy historycznej, poza tym właśnie, że mamy tutaj do czynienia z niekompetentnym sędzią i mamy do czynienia z bardzo stronniczym środowiskiem policyjnym, poza tym, że wielu świadków w ogóle w tamtym procesie to byli ludzie podstawieni z policji do inwigilowania tych organizacji lewicowych, które wówczas w Stanach Zjednoczonych były uznawane za oczywiście wcielenie szatana, a także przedłużenie długiego ramienia Związku Radzieckiego, no to on nie daje nam nic jakoś specjalnie wartościowego. Mam wrażenie, że tutaj mamy ten sorkinizm w postaci ludzi, którzy efektownie ze sobą rozmawiają. Są te momenty, w których się czuje satysfakcję, ponieważ na przykład jedzie, jak Eddie Redmayne tam pod koniec filmu zaczyna wyczytywać te wszystkie nazwiska poległych w trakcie wojny w Wietnamie, ponieważ to wszystko jest znacznie ważniejsze niż to, co tutaj się dzieje i im stała się o wiele większa krzywda niż nam, to jest scena, która spodoba się twojej mamie. To jest wzruszająca scena, która pokazuje nam, że jest tam, był taki dobry człowiek, który potrafił swoją dumę i jakby swoją sytuację postawić niżej niż sytuacja tych, którzy faktycznie na to zasługiwali. I my sobie myślimy, że och, dobrze, czyli ci źli ludzie zostali pokonani w tej konkretnej sytuacji, tym bardziej, że w napisach końcowych dostajemy info, że w ogóle sąd apelacyjny odwołał wyrok sądu skazującego ich na tam bodajże 10 czy 15 lat więzienia. Czyli okej, wszystko jest dobrze, już nie zdarzyło się więcej złe rzeczy w historii. To mnie boli w tym filmie. To mnie boli, bo to jest na pewnym poziomie film taki jak Green Book albo wszystkie inne filmy o białych zbawcach, czyli kiedyś było źle, ale na szczęście później wydarzyły się wydarzenia tego filmu i już teraz nie ma żadnych złych rzeczy na świecie.
Nie sposób tutaj jest polemizować. Faktycznie to jest film, który należy do gatunku dramat sądowy. A jak dramat sądowy, to właśnie spotykamy tutaj te wszystkie kreacje, które są nastawione na błyszczenie, na to, żeby bardzo efekciarsko podchodzić do różnych sytuacji i w krótki i szybki sposób powiedzieć jak najwięcej, tylko to jak najwięcej zabija to, co film miał na celu. I tutaj właśnie w tym momencie widzimy, że pomysł reżysera rozjeżdża się z tym chyba, jaki był cel tego filmu. Bo film jest wybitnie ważny, opowiada niezwykle ciekawą, barwną i skomplikowaną historię. No i właśnie taką, która gdzieś tam konstytuuje pewne rzeczy w Stanach Zjednoczonych. A niestety okazuje się, że forma gdzieś właśnie gubi cel i to nie jest film, który zapamiętamy. To nie jest film, który coś zmienia i po którym będziesz długo rozmawiać. Wydaje mi się, że Sorokinowi chodziło właśnie o to, żeby móc rozpocząć, wywołać rozmowę o tym, co się stało od tego procesu i jak to wpływa na dzisiejszą rzeczywistość i czy nadal jakby dzisiejsza rzeczywistość w jakiś sposób powiązana z tamtymi wydarzeniami i czy temat pozostaje aktualny. Tymczasem dochodząc do końca filmu, już tego celu nie widać. Nie dostajemy tej odpowiedzi, nie chce nam się zastanawiać, bo skupiamy się tylko na tej telewizyjności i na tym, że wszystko jest bardzo barwne, gładkie i chyba takim podsumowującym z mojej strony słowem jest słowo wymuskany. Film jest zbyt wymuskany.
Mam wrażenie, że środki przyćmiły cel w tym wypadku. Nie jest to sytuacja, w której moglibyśmy powiedzieć o przeroście formy nad treścią, bo tutaj po prostu zaczyna brakować treści w pewnym momencie i czujemy, że oglądamy tego Sorkina i to nie jest nieprzyjemne. To znaczy on umie napisać te dialogi, on umie powiedzieć aktorom, jak oni mają je wypowiadać, chociaż szczerze mówiąc, pomimo wybitnej obsady, to tutaj nie ma żadnych wielkich ról, ale do tego może jeszcze za chwilę wrócimy. Ja czuję, że prawdą jest to, co powiedziałeś, mianowicie pomimo ważnej tematyki film nie mówi nic istotnego i gdzieś tam się gubi sam w sobie. Myślę sobie, że jeżeli patrzymy sobie na to, jak się zmienił świat od tego 68 roku, a zmienił się ogromnie, minęły 52 lata, wtedy Stany Zjednoczone, mimo że myślimy o latach 60. jako o tych boomerskich Stanach Zjednoczonych, w których z jednej strony byli ci ubrani w zawsze wykrochmalone kołnierzyki, biali ludzie z przedmieść, którzy gardzili całą rewolucją kulturalną, jeżeli można używać tego słowa w kontekście tego, co się działo wtedy w Stanach Zjednoczonych, na pewno rewolucją kulturową. No i z drugiej strony ci hipisi, ale też ludzie tacy jak Tom Hayden, grany przez Edwiego Redmayna, to jest akurat bardzo wartościowa rzecz w filmie, że on przypomina, że lata 60. nie stały tylko i wyłącznie hipisami w dzwonach i rozpiętych koszulach, którzy cały dzień palili zielsko i to oni doprowadzili do zmiany społecznej, tylko gdzieś za nimi stali też ludzie w ładnych ubrankach, którzy prowadzili dyplomację, mimo że to nie jest pełen obraz, no to jest to pewien tutaj pluralizm spojrzenia, który wprowadza Sorkin. Myślę, że ważny, bo nikt nie pamięta, że w latach 60. byli jacyś ludzie, którzy tam prowadzili debaty, raczej wszyscy mówią, że były festiwale rockowe i tam ludzie dużo ćpali. I jakimś cudem to się wszystko nagle zmieniło. Historia ma tę wadę, że zapamiętuje się z niej te rzeczy, które albo ludzie piszący historię chcą, żeby się zapamiętało, albo te, które są najbardziej efektowne. No ale to trochę odjeżdżam. Przede wszystkim problem polega na tym, że jak się ten film kończy, to my nie jesteśmy wkurzeni, tylko czujemy katarzis. A nie wolno tworzyć kina, które daje ci katarzis, kiedy mówi ono o sprawach z przeszłości, które w dzisiejszym świecie są w jeszcze gorszym stanie niż wtedy były. To nie jest tak, że sąd apelacyjny odwrócił wyrok tego złego sędziego, który w tym filmie jest no takim klasycznym, zły biały człowiek w filmie historycznym, czyli jak do niego mówią, że tu jest coś sensownym argumentem, to mówił, ja jestem złym białym człowiekiem w historycznym filmie, więc ja was nie słucham.
No taki dziad złożony ze stereotypów, ale taki, na którego już nie chcesz patrzeć, bo on już był w tych wszystkich filmach, a szczególnie w telewizyjnych produkcjach.
Tak, daj mu jakąkolwiek osobowość, a nie, że to jest po prostu zły człowiek w filmie historycznym. Strasznie mi się podobał parę lat temu w filmie Seta Meyersa, w filmiku internetowym Seta Meyersa, takim pod tytułem właśnie White Savior the Movie, 5-minutowym zbiorze klisz z filmów o rasizmie. Jedną z nich był tak rasistowski biały człowiek, że tobie jest od razu miło, że ty nie jesteś tak rasistowski jak on. Więc nawet jeżeli jesteś rasistą i oglądasz ten film, to myślisz sobie, a nie, ja nie jestem takim rasistą jak on, więc jest wszystko ze mną w porządku. Nie muszę się zmieniać, nie muszę w żaden sposób zadawać sobie pytań, nie muszę zmieniać tego, w jaki sposób ja myślę, czy funkcjonuję, ponieważ ja jestem okej. To w tym filmie byli ci źli ludzie. I ja wiem, że ja troszeczkę gadam to samo w kółko od 5 minut, no ale ten film to robi właśnie. On sprzeciwia z jednej strony zły system, w którym są tylko źli ludzie, ale na szczęście to jest system, który już był dawno temu, już tak nie jest przecież, bo w tym momencie nie ma problemu z sądownictwem w Stanach Zjednoczonych i wcale nie jest to bardzo aktualny temat, a z drugiej strony są ci członkowie różnorodni i to akurat trzeba tutaj przyznać organizacji lewicowych, no ale opieramy się, kurczę, na wydarzeniach historycznych, w związku z czym to nie jest tak, że Sorkin sobie napisał różnorodne postaci, on je tylko podkoloryzował i on im nadał cech, które, prawdę mówiąc, przesuwają je w kierunku stereotypu znowu. Postać Saszy Barona Cohena, mimo że świetnie zagrana, mam wrażenie, że Cohen tutaj w tym filmie jest jedną z najjaśniej błyszczących postaci, sprowadzany jest często do właśnie takiego stand-upera lewicującego, który to jednak, jak się później okazuje, jest oczytany, a my się tego nie spodziewaliśmy, bo my na niego patrzyliśmy jak na tego gościa z bardzo bujnymi włosami i ubranego w kolory fatałaszki, a on się jednak okazał być intelektualistą. I też my jako tutaj kulturalni, komfortowi, siedzący w fotelu widzowie mamy takie, aha, czyli tam jednak wśród tych hipisów to nie jest tak, że oni wszyscy byli kretynami, tylko że może jednak tam był jeden, co miał pół mózgu. No i nie wolno. To przemawia przeze mnie tutaj pewnie mój światopogląd i to pewnie zniekształca ocenę tego filmu, ale nie wolno robić takiej krzywdy postaciom historycznym, że się ich sprowadza do jakiegoś znanego stereotypu, a to potem się mówi, a to jednak nie był to stereotyp aż tak bardzo? Ale jednak trochę dalej był.
Wszystko pozostaje tak naprawdę w ogromnych schematach, przypudrowane jakąś wyrazistością. Wiesz co, ten film jest wciągającym dramatem, ale właśnie zbyt gładkim. Tam zabrakło brudu, przez co te postaci, to ja dodam sobie właśnie, pozwolę sobie dodać do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że sprowadza się je do stereotypu i w dodatku i te postaci są też zbyt oczyszczone. Tam nie ma żadnego brudu, nie ma pod paznokciami niczego. Wszyscy są przecież tymi rycerzami i my nie widzimy w nich, pośród nich nikogo, kto miałby jakieś wątpliwości, a nawet jeżeli one się pojawiają, to za chwilę w następnej scenie zostają również uładzone, przygładzone, wygładzone. I to mnie strasznie denerwowało, że to nie są pełnokrwiści ludzie, tylko ludzie, których pokazuje się za pomocą tylko tych najbardziej ciekawych scen, w związku z czym przestają być prawdziwi. Nie ma wśród nich całościowego człowieka. Mamy właśnie tylko takie marionetki w rękach twórcy, w rękach reżysera.
Tak, to jest bardzo dobry opis, bo jeżeli spojrzymy sobie na tę wyśmienitą obsadę, to każdą z postaci jesteśmy w stanie opisać dwoma, trzema słowami. Więc mamy tego Ediego Redmayna, grającego Toma Haydena, który później przez wiele lat był kongresmenem czy senatorem, nie pamiętam. Ale senat też należy go do kongresu, więc whatever. I on jest właśnie takim z dobrego domu człowiekiem o poglądach lewicowych. Dalej, Jeremy Strong. Och, Boże, jeden z moich ulubionych aktorów w ostatnich latach. Strasznie, strasznie kocham jego rolę w Sukcesji. Uwielbiam to, że on jakby udaje złego aktora, a tak naprawdę jest wyśmienity wszędzie, gdzie gra. To co? Kogo on gra? On gra Jerry'ego Rubina, który w tym filmie został sprowadzony do 11-letniego emocjonalnie człowieka, który cały czas jest smutny, że świat jest zły. Dude, nie. Następnie mamy Josepha Gordona-Levitta, który gra tego prokuratora oskarżającego tę siódemkę. I Joseph Gordon-Levitt jest postacią dobrego nazisty w tym filmie. Joseph Gordon-Levitt to jest ten, który patrzy na nich i mówi, kurczę, być może ci ludzie z lewicowymi poglądami to jednak nie są tacy do końca Sowieci zesłani po to, żeby zniszczyć ten nasz kraj, tylko być może oni również są ludźmi. Być może im nie wystają łuski spod ich ubrań. I to jest tak szlachetna refleksja, że aż on dostaje swoje małe oczyszczenie na koniec filmu, ponieważ on odważył się zobaczyć w drugim człowieku człowieka. Ach, cóż za odważna decyzja ze strony scenarzysty i reżysera, że tutaj głównemu antagoniście w filmie pozwolił, no dobra, głównym antagonistą jest sędzia, więc drugiemu głównemu antagoniście pozwolił na odrobinę człowieczeństwa, którego niemalże całkowicie odkupuje na sam koniec filmu. Idąc dalej, mamy tego Cohena. Cohen jest stand-uperem w tym filmie. Stand-uperem na wszystko, co mówi sędzia. On odpowiada takim śmiesznym żartem. My się śmiejemy jako widownia, ponieważ ach, no co tam chcesz powiedzieć?
Chcę bardzo powiedzieć, że dziwiło mnie też, dlaczego postaci Saszy poświęcono aż tak dużo czasu, więcej niż wszystkim innym. No bo widzimy go na sali sądowej i podczas różnych akcji, ale też non-stop widzimy te przerywniki w postaci tego, jak on opowiada historię z tej sceny męczące i niepotrzebne.
To ma dawać dynamizmu, bo my potrzebujemy tę samą historię oglądać z czterech różnych, no tak, wiesz. Właśnie, jedno wydarzenie i mówi nam o nim jednocześnie Cohen podczas swojego występu, bo Abi Hoffman zbierał z pieniądze na swoją akcję w ten sposób, że po prostu występował przed ludźmi, oni się śmiali, dawali mu siano i on w ten sposób organizował oddolnie ten ruch. Ale z drugiej strony widzimy, jak mówi nam o tym sędzia, a z trzeciej strony widzimy, jak się zastanawia ten Gordon-Levitt, co tu się wydarza, a z czwartej strony widzimy Redmayna, który jest zafrasowany i mówi dokładnie o tym samym. I wtedy jest dynamicznie, ponieważ jest cięcie.
Albo, Albo Sorokin pomyślał sobie, że to, co zrobił z tymi postaciami, zaszło w pewien sposób za daleko, w związku z czym włoży tego Coena na tę scenę, aby opowiadał jakby na inny sposób troszkę tę historię, co pozwoli uwiarygodnić bardziej te postaci, ponieważ też widzimy wówczas reakcję publiczności, czyli jakkolwiek zderzenie z jakąś realnością, nie wiem, wiesz, próbowałem szukać sobie takich ścieżek, no ale za słabe to było, w związku z czym tak naprawdę te widoki nigdzie mnie donikąd nie zaprowadziły.
Będę wymieniał dalej, bo to naprawdę aż mnie szokuje. Jest Yahya Abdul-Mateen grający Bobby'ego Seala, czyli prezesa, nie wiem, czy to jest dobre słowo, Czarnych Panter wówczas. I on tutaj jest przedstawiony jako taki ćwierć inteligent trochę, który na tej sali sądowej to od czasu do czasu wstaje i mówi: ja nie powinienem być oskarżony, ponieważ to jest wszystko nieuczciwe i to wy mi to robicie. I on zostaje potraktowany, i to wyobrażam sobie, że historycznie również się wydarzyło, w skandaliczny sposób i zostaje zakneblowany na sali sądowej, co moim skromnym zdaniem, pomijając tam werdykt sędziego finalny, to jest najbardziej skandaliczna rzecz, która się wydarzyła w tym filmie. I nie poświęcono jej jakoś zbyt dużo takiej dramatycznej uwagi, ona wręcz została odwrócona w żart przez postać graną przez Marka Rylansa w pewnym momencie. I skoro mowa o tym Rylansie, to Rylans też jest takim prawnikiem, który się nie da, i on na każdą głupią rzecz, którą powie sędzia, on się oburzy, on wstanie, on rzuci tam księgą, która leży przed nim na stole, tak żeby pokazać, że on jest bardzo niezadowolony, i on też będzie rzucał takimi docinkami, ale takimi troszeczkę mądrzejszymi niż te, które rzuca Sacha Baron Cohen, ponieważ on jest jednak prawnikiem, więc jednak jest troszeczkę bardziej bywały, a w tych scenach w kuluarach, kiedy oni sobie rozmawiają ze sobą, w jaki sposób się bronić i wszyscy są przekonani, że to jest proces polityczny, on mówi, że nie ma czegoś takiego jak proces polityczny, istnieją tylko procesy cywilne i procesy karne. I Sacha Baron Cohen na niego patrzy i mówi, no nie mówi nic, ale w jego oczach pobrzmiewa takie mocne niedowierzanie, a potem się pod koniec filmu okazuje, że to jednak faktycznie był proces polityczny. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Postaci dowiadują się rzeczy, które już wiedziały. Mam za złe Sorkinowi to, że on potrafi zrobić film, który tak bardzo nie domaga, ale to, że ci ludzie tak efektownie zrozumieją, tak ta piłeczka tam lata w tym ping-pongu słownym, ciach, ciach, tutaj, backhand, forehand. No i na koniec wszyscy jednak czujemy, że tak bardzo nas ten roller coaster dwugodzinnego gadania zmęczył, że kiedy pod koniec Tom Hayden czyta nazwiska poległych w Wietnamie, to my czujemy, że to jest pewna scena triumfu i to działa, kurczę. To, co powiedziałem wcześniej, jest prawdą, że to jest scena fałszywego katarsis, ale jednak kiedy Jerry Rubin tam podnosi rękę w tym anarchistycznym geście, to jest moment, który w jakiś tam sposób porusza serce. No tylko, że to trwa chwilę, bo potem film się kończy i zaczynasz się nad nim zastanawiać i myślisz sobie, że kurczę, ktoś tutaj nam wcisnął produkt, mówiąc nam o rzeczach, które my uznajemy za słuszne. Come home to the unique flavor of shattering the grand illusion. Come home to simple Rick. To mi się najbardziej w tym filmie nie podoba, że on tak łechcze ego pewnej części publiczności, żeby im po prostu opylić coś, co oni mogą od niego kupić. To mnie najbardziej w filmie Sorkina boli.
Niemniej jednak, podsumowując, film się bardzo dobrze ogląda. No i co zrobić?
No i tak, czyli mamy doskonałą rozrywkę na poważne tematy. Czyli Green Book, czyli wożąc panią Daisy. Co tam jeszcze? Jakie są jeszcze te filmy? O ukryte figury. Wszystko to. Te filmy, które się tak miło ogląda i które zostawiają cię z tym poczuciem, że no na szczęście już teraz nie ma żadnych złych ludzi na świecie. Już teraz jest okej.
Okay. Will Smith mógłby jeszcze tam zagrać.
O, tak jest. Jeszcze Willa Smitha brakuje. Żeby on zrobił taką zadumaną minę, jak w tym filmie, w którym gra tego nigeryjskiego futbolistę. Bardzo chciałbym, żeby kręcono więcej kina interwencyjnego. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się kręci dobre kino interwencyjne, to niech ogląda filmy Bootsa Riley'a. To jest kino, które należy teraz kręcić, a nie 12 ludzi, którzy na siebie krzyczą przez 2 godziny, a na koniec my wszyscy klaszczemy językami.
Ocena.
No i co, ja sobie patrzę na swoją ocenę na Filmwebie, którą wystawiłem zaraz po obejrzeniu tego filmu i dałem 7. Im dłużej myślę, im dłużej rozmawiam o tym filmie, tym bardziej on zmierza w okolicach takiej perfekcyjnej 5, bo z jednej strony, na 10 oczywiście, bo z jednej strony on filmowo daje radę, jako dobra rozrywka. Też wykorzystuje to, co dał kinu Adam McKay w ostatnich latach. To bardzo widać, że Sorkin się nauczył od McKaya kilku rzeczy, bo jego poprzednie filmy, które reżyserował, nie były tak efektowne. W dialogach dalej jest sobą, więc super, bawiłem się dobrze. Ale czy to jest film, który dał coś dobrego od siebie? Czy po prostu zostawił taki kawałek dwugodzinnej przestrzeni w moim życiu, której już nigdy nie odzyskam, nawet jeśli się wtedy dobrze bawiłem? No raczej to drugie, więc tak, takie 5.
Ja dam 6 i też doceniam tego McKaya. 6, po prostu. Przechodzimy do miniserii, którą można obejrzeć na HBO, Des Louisa Arnolda. Des, czyli historia Denisa Nielsena, granego przez Davida Tennanta, który wcielił się w rolę seryjnego mordercy. Historia prawdziwa wydarzyła się między 1978 rokiem a 1983. Nielsen zamordował wówczas kilkunastu mężczyzn. Odbywało się to tak, że gdzieś w różnych miejscach, czy to na ulicy, czy w pobliżu swojego domu, spotykał bezdomnych, pozostawionych samych sobie ludzi, którzy potrzebowali a to jedzenia, a to noclegu. Kusił ich, troszeczkę im pomagał, uwodził i potem po prostu mordował. Robił to dość nieumiejętnie.
Czy ja wiem, czy on to robił tak nieumiejętnie? W sensie nie wiem jak w rzeczywistości, ale w tym filmie patolog mówi, że wszystkie cięcia tam pomiędzy, nie wiem, głową a tułowiem, czy tam pomiędzy ręką a tułowiem, zostały wykonane bardzo profesjonalnie.
Tak, technicznie podszedł do tego naprawdę, tak jak mówisz, profesjonalnie, ale no trzymanie resztek w szafie to mało profesjonalne zachowanie, jednak smród w mieszkaniu, zapychanie kanalizacji, no tutaj już można się przyczepić.
I w ten sposób doprowadziłeś do miejsca, w którym ten film, to jest miniserial, ale on ma łącznie 215 minut, więc to jest film i nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Jest ciekawe, to znaczy jest pytanie, które sobie wszyscy zadajemy. Po co on w ogóle zrobił wszystko to, co zrobił? Czyli jaki był cel, jaki był motyw mordowania tych ludzi? A potem, dlaczego się w zasadzie sam zgłosił na policję? Bo to nie jest tak, że jakaś akcja śledczych miała miejsce czy coś takiego. To jest koleś, który zadzwonił do administracji swojego budynku, żeby powiedzieć, że zapchało rury odpływowe. Potem jak on sam je zapchał ludzkimi kośćmi. Więc jakby siedział w nim kawałek jego osobowości, który chciałby, żeby go złapano. I to jest coś, co my mamy eksplorować przez te trzy odcinki. Eksplorujemy to w ten sposób, że oglądamy, jak Des sobie rozmawia, czy to z panem policjantem sympatycznym, granym tutaj przez Daniela Mace'a, czy też kiedy rozmawia ze swoim biografem, Brianem Mastersem. No to on opowiada, jak to tutaj sobie zwabił tego jednego kolegę, bo tu coś mu, nie wiem, ładnie pachniało, a tam widział, że ten jest smutny, więc tak w pierwszej chwili to w ogóle mu chciał pomóc i nie miał żadnych złych intencji. I potem jak ktoś jakoś to się wszystko wydarzyło, że tu go zaczął dusić, a to coś tam. No i to jest ta zagadka. I my jako widzowie mamy teraz się przyjrzeć jemu. Twórcy nie dają nam żadnej odpowiedzi, bo nie ma żadnej odpowiedzi. W rzeczywistości też nie wiadomo dlaczego i też nie wiadomo dlaczego on stwierdzi w pewnym momencie, że dobra, to już wystarczy, już teraz się oddam w ręce policji i zobaczymy, co się stanie. Serial w pewnym momencie zaczyna nam sugerować, że to wszystko jest jednak potężny masterplan tego Desa, który się specjalnie zgłosił tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić w konia wszystkich. W pewnym momencie w ogóle zaprzestał zeznawania, a potem się okazało, że z tych jego zeznań, mimo że on eksplicitnie przyznał, że tam zamordował szereg ziomków, to jednak nie powiedział nic, co by wskazywało, w jakim był wtedy stanie psychicznym i czy on to planował, czy nie. I być może to tak naprawdę on jest niepoczytalny i pójdzie tylko i wyłącznie na rehabilitację, a potem na 15, a potem wyjdzie i dalej będzie na ulicach i dalej będzie mordował. To jest główna linia konfliktu, nazwijmy to, i to jest to, co swoją miną Daniel Mace tutaj bardzo stara się nam pokazać, jako widzom, że no nie może tak być, że ten koleś tu wyjdzie na wolność po tych 15 latach, bo to czy będziecie mogli w ogóle wtedy ze sobą żyć? Ja na pewno nie będę w stanie sobie spojrzeć w lustro. Tak jak wielkie słowa i tak dalej. To, co można powiedzieć dobrego o tym serialu, to na pewno, że on nie idzie w ten nurt true crime'u, który w ostatnich latach jest taki popularny, tak bardzo pulpowo. Nie każe nam się ekscytować tym, że to jest ziomek, który mordował.
Podczas oglądania tej produkcji cały czas chcesz, żeby to był Mindhunter, a tam z tego Mindhuntera to nic nie ma.
Ale to bardzo dobrze. Moim zdaniem to jest jedna z kilku rzeczy w tym serialu, które usprawiedliwiają to wielkie nagrzanie na niego widowni i krytyków. Oczywiście jest rola Davida Tennanta, to jest rola z gatunku znany aktor gra postać, która zachowuje się inaczej niż zachowują się przeciętni ludzie, w związku z czym to generalnie wywołuje powszechną wesołość i tutaj och, cóż za rola, gdyby to tylko był film, to już na pewno trzeba by go nominować do Oscara i powsze czasy pamiętać, jaką to wyśmienitą rolę zagrał, za 4 lata nikt nie będzie o tym pamiętał. Poza tym, no oczywiście, że jest ten element tajemnicy, więc to też gdzieś angażuje. Ta tajemnica jest taka ciekawa. Ta niewiadoma, ten znak zapytania na temat drugiego człowieka.
No właśnie. Co możemy powiedzieć na temat tego znaku zapytania? Bo mimo tego, że jesteśmy bardzo blisko cały czas z Nielsenem, jego psychologia została potraktowana dość po macoszemu i też sprowadzona trochę do jakiegoś takiego efekciarstwa, co nie? Takiego ukrytego za tymi brudnymi barwami, ale jednak. Mi przyszła do głowy taka myśl, zresztą on to w pewnym momencie mówi, tylko chciałem to rozwinąć. Po co on zabija tych mężczyzn? Po to, żeby zwrócić im jakąś podmiotowość. Bo w jego mniemaniu zwraca im pewien sposób wywrotowo życie. No na papierze co prawda, no bo już ich nie ma. To jest ta jego walka polityczna, o której mówi ten serial, czyli to, że lata 70. i 80. w Wielkiej Brytanii były jakie były, no bieda była straszna i ogromne bezrobocie, rzesze ludzi, ogromny problem z bezdomnością. No i ta walka jego abstrakcyjna, absurdalna, mordercza zwraca w jakiś sposób się ku mediom i one zaczynają się interesować. To wydaje mi się też ciekawe.
On na swój sposób oddaje godność zapomnianym, ponieważ jak sam mówi, jeśli oni nie umrą, to nikt o nich nie będzie pamiętał, ponieważ śmierć jest dla mas znacznie ciekawsza niż życie. W szczególności to życie, które wtedy działo się na ulicach. Tylko że ten wątek poza jednym dialogiem, który właśnie przywołałeś i poza w ogóle sekwencją otwierającą cały serial, w której pojawiają się przebitki dokumentalne z owych czasów, kiedy to w telewizji mówiono o szeregach niezamożnych ludzi migrujących do Londynu w celu znalezienia lepszej przyszłości tylko i wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, że w tym Londynie to nikt na nich nie czeka i że tam jest dokładnie taka sama bieda jak wszędzie indziej, tylko że ceny są wyższe i zamiast spać na ulicy, nie wiem, w każdej innej pipidówie na północy, na zachodzie, z której oni przyjechali, to teraz śpią na ulicy w Londynie. Ale nie robi z tym faktem nic więcej serial. Po prostu jest zauważony fakt. To jest jeden z kluczy, mam wrażenie, czytania postaci Dessa, ale nie jest w żaden sposób priorytetyzowany, może poza tym, że faktycznie od tych dokumentalnych przebitek zaczynamy w seans.
Ale ta ścieżka wydaje się w jakiś sposób prowokująca do refleksji. No bo tak, reżyser nie odnosi się do samego Dessa za bardzo. W sensie on pozostawia nam ogromne pole do interpretacji, jeśli chodzi o tą postać. Twórcy w jakiś sposób jednoznacznie nie mówią, co kieruje Nielsenem, czy jest on szalony, czy właśnie prowadzi jakąś demoniczną grę z policją i z mediami. I nie starają się w ogóle w żadnym momencie nas naprowadzać na odpowiedź, przez co my zaczynamy szukać innych wniosków. Zaczynamy patrzeć na to, że faktycznie te media zaczęły interesować się problemem bezdomności, tą narkomanią i całą polityczną stroną tego, co zrobił Dess. No wiemy tylko tyle, że był narcyzem i szukał uznania. I wówczas dzięki temu, jak sam o sobie mówi, był, istniał, nie? Że nadawał sobie i ofiarom podmiotowość. No tylko szkoda, że po prostu nie zostało to w jakiś sposób bardziej rozwinięte.
Jeżeli traktować ten klucz tutaj społeczny jako najważniejszy, to strukturalnie to jest dużo nie tak, bo my zaczynamy od głównej myśli i potem przez 2,5 godziny niemalże gadamy o czym innym. Jest tam minuta dialogu na faktycznie główny temat, a poza tym się tak przeskakujemy z kwiatka na kwiatek.
No i tu pojawia się pytanie, czy dobrym pomysłem było wyczyszczenie jego postaci z wszystkiego, co spowodowałoby, że jesteśmy w stanie pozytywnie lub negatywnie zapamiętać tę postać.
Znaczy mnie to nie boli, on niech sobie będzie taką niezapisaną kartą, która ma tylko pojedyncze cechy, które się w momentach większego przerostu ego nad id ukazują. Natomiast jeżeli chcemy tutaj zrobić kino w jakiś sposób prowokujące, to może niech ten wniosek społeczny przyjdzie do nas po jakimś czasie. Nie dawajmy go widzowi jako pamfletu, z którym wchodzi do kina. Dajmy mu go po odrobinie seansu, niech on najpierw będzie w szoku, a niech potem sobie zda sprawę z tego, że ten szok jest multiplikowany przez fakt, że jest w stanie w jakiś tam sposób zrozumieć motywację seryjnego mordercy, ponieważ ona może na pewnym poziomie być humanitarna. I to dopiero jest coś, co uderzy w widza i to jest coś, co każe mu myśleć. A to, co my tutaj robimy, to robimy odrobinę publicystyki, a potem się przyglądamy ludziom. I jeden z nich jest taki trochę bez żadnych ciekawych cech, które można by było w jakikolwiek sposób eksplorować, więc po zobaczeniu całości patrzymy sobie, kurde, na początku była taka scena, to może o to chodzi.
Jeszcze do tego ta gra Tenata, wrócę do tego, bo nie przeszkadzało ci przypadkiem to, że on gra bez maniery i to, że nie zadaje sobie jakiegoś specjalnego trudu, żeby ubogacić tą postać, nie ma tam jakiegoś nadmiaru i przerysowania, to zabija też dodatkowo to wszystko.
To z tym ja też nie mam problemu. Rozumiem tutaj decyzję, że chcemy jak najbardziej zbliżyć się do postaci historycznej. U nas Dawid Ogrodnik w ostatnich latach robił takie rzeczy, że sobie oglądał po prostu godziny materiału na temat człowieka, którego grał, a potem grał go do bólu w taki sposób, że niektórzy mówili, że to jest dokładnie ta postać, a inni mówili, że to jest parodia tej postaci. Nie mam problemu z takim podejściem, w sensie wolę jednak bardziej interpretacyjne podejście, aczkolwiek to jest preferencyjna kwestia i wydaje mi się, że jest do obronienia jak najbardziej decyzja twórców w zakresie tego, w jaki sposób Tenant gra.
To może przejdźmy do oceny.
Czekaj, zobaczę, co tam poklikałem na Filmwebie. Dałem 6 trupów w szafie na 10 z komentarzem, że bez przesady.
Ja tak samo 6 kości w kanalizacji.
Gniazdo zła to film o sparaliżowanym Samuelu, który staje w konflikcie pomiędzy otwarciem się na świat, a byciem zamkniętym w klatce przez matkę.
Ten włoski film to debiut reżysera Roberto De Feo. Gniazdo zła jest dość specyficzną produkcją. Opowiada historię rodziny, która mieszka sobie w pięknej, starej willi w gigantycznym ogrodzie, która posiada jeszcze wielką posiadłość ziemską jakby dookoła. I posiadłością zarządza despotyczna matka, która nie znosi sprzeciwu, matka, która uważa, że jej dziecko jest świętością, ale kocha je tylko dlatego, że ono wykonuje wszystkie jej polecenia. Tym bardziej, że ten chłopiec, tak jak mówiłeś we wstępie, nie może chodzić. Porusza się na wózku. No jest to zabawa z horrorem gatunkowym. No bo mamy ten demoniczny dom, nie wiemy co się dzieje, pojawiają się dziwne rytuały uprawiane w lesie, w ogrodzie, gdzieś po nocach przez tą rodzinę. Wokół tej posiadłości pracuje bardzo wielu ludzi zatrudnianych przez tą matkę. Oni z jednej strony dla niej pracują, z drugiej strony pilnują tego domu tak, żeby nikt, nawet służba nie mogła stamtąd wyjść. Cały konflikt pojawia się w tym filmie w momencie, kiedy w domu Eleny, czyli matki, granej przez Francescę Cavallin, świetna rola, ona wygląda tam troszeczkę jak Morticia Adams z rodziny Adamsów, z wiecznie wystraszonym, a z drugiej strony kontrolującym wzrokiem. W domu pojawia się Denise, która zaprzyjaźnia się z Samuelem, zostaje służącą. Mamy wrażenie na początku, że ten film dzieje się gdzieś na początku wieku. Tymczasem, kiedy pojawia się Denise, to widzimy dziewczynę we współczesnych ubraniach, która w dodatku w pewnym momencie podaruje Samuelowi na przykład iPoda, będzie paliła papierosy. Jesteśmy w drobnym szoku, bo myślimy sobie, oni coś ukrywają. To jest jak historia, w której grała Nicole Kidman, czyli film Inni. I to jest jakby drugie dno tej dziwności. Trzecie dno to to, że w rodzinie jest też lekarz. On przeprowadza w piwnicy dziwne eksperymenty na ludziach. A mianowicie doprowadza ich za pomocą elektrowstrząsów do stanu, który w jakiś sposób odbiera im wolność wyboru, a na pewno sprawia też, że są bardziej milczący niż ludzie, którzy nie zostali potraktowani tą dziwaczną terapią rodem z Frankensteina. I te wszystkie tropy są mylące, bo wydaje się, że reżyser z jednej strony robi to specjalnie, czyli umieszcza takie z gotyckiego horroru motywy, które mają nas przestraszyć, które mają nas zastanawiać, co się dzieje, a z drugiej strony po dłuższym czasie ma się wrażenie, że one może są niepotrzebne, że to jest jakiś taki trend, który powinien zostać usunięty ze scenariusza albo przy montażu. Tego nie wiemy i ciężko to ocenić, dlatego że film ma bardzo dużo dłużyzn. I te dłużyzny powodują, że wytrąca się ze skupienia, wytrąca się z zaciekawienia człowiek podczas tego seansu i troszkę nie wiadomo, co z tym zrobić. I tutaj podczas oglądania miałem taki wniosek, że być może trzeba obejrzeć ten film jeszcze raz, żeby sobie złożyć, zrekonstruować wszystko od początku, ponieważ jest tam na tyle dużo wątków, drobnych gestów reżysera. Może starał się ukryć tam coś jakby dodatkowego, jakieś kolejne dno, ale które, nie wiem, być może go nie odkryłem podczas tego seansu, ale to właśnie pewnie przez to, że miał te spadki napięcia i to były te nużące momenty, które troszeczkę ten film psuły. Niemniej jednak uważam, że jest to dość udany debiut, ale przyczepiłbym się do zdjęć. Zdjęcia wyglądają jak z filmu telewizyjnego. Kolory słabe, ujęcia słabe.
Okej, czyli bardziej obiecujący debiut, czy bardziej niedociągnięcia sprawiły, że seans pozostawia duży niedosyt?
No właśnie nie wiem, bo jak myślałem o nim po seansie, to byłem niezadowolony, ale jak tutaj się dzisiaj spotykamy i patrzę w moje notatki, to kurczę, chyba faktycznie skłaniam się ku temu, żeby obejrzeć ten film jeszcze raz.
Sprawiedliwość dziejowa nakazywałaby, żeby chociaż w trakcie jednej dyskusji nasze opinie na temat filmu wzrosły, aniżeli spadły, a dwa poprzednie seanse, im dłużej rozmawialiśmy, tym niżej ocenialiśmy, więc może...
Powiedzmy, że jest to udany debiut, bo reżyser naprawdę popisuje się umiejętnościami, potrafi wykorzystać to, czego nie powstydziliby się świetni i znani reżyserzy horrorów. końcowe sceny, ostatnie może 10-15 minut filmu, jest naprawdę zaskakujące. I dobrze, że mi się to teraz przypomniało. No to będziemy mieli tak zwany skok w górę jednak.
Tak zwany skok w górę, okej. Okay. Czy to jest film, podczas którego boimy się bardziej jak u Arrigo Astera, czy to jest film, podczas którego bardziej boimy się jak u Wesa Cravena, czy może jak u, nie wiem, u Kubricka? Czy straszne rzeczy wynikają z ich po prostu immanentnej przerażającości, czy z takiego niedookreślenia, z takiego poczucia, że nie wiemy?
Bardziej z niedookreślenia, a mniej z całej atmosfery, która jest tam wykreowana. Wydaje mi się też, że strach budzą same postaci, mianowicie, okej, Samuel jest inteligentnym i on ma bardzo specyficzną twarz, ten aktor, więc to dodaje tutaj takiej dziwności i przyciąga do ekranu.
Czyli co? Czyli to stara europejska szkoła straszenia młodocianym Tobym Jonesem?
Coś w ten deseń. No i też przez tą swoją niedookreśloność i przez to, że nie wiemy, o co tutaj chodzi i dlaczego tak bardzo oni boją się opuścić tą willę, w szczególności matka, która cały czas tylko mówi o tym, żeby zarządzać tą posiadłością. Ona nawet tego Samuela sama uczy w domu, prowadzi mu indywidualne nauczanie. Tam nawet wiedza geograficzna jest sprowadzana do tego, że świat nie istnieje poza tą posiadłością i najlepiej z niej nigdy nie wyjeżdżać. W tej scenie widzimy, jak gdzieś jest tam narysowana mapa na tablicy tej posiadłości i mówi się również o tym, co rośnie na posiadłości, co oni tam uprawiają, jak tym zarządzać i tak dalej, i tak dalej. I ten temat powoduje, że też czujemy się troszkę jak u Polańskiego, jest bardzo dusznio.
Rozumiem. To co, jak ocenisz debiut sympatycznego pana Roberta?
No znowu taka środkowa ocena, jak wszystkie dzisiejsze produkcje, które sobie wybraliśmy, 6 na 10.
No a tymczasem żegnamy się i życzymy udanego tygodnia. Mówili dla Was Dawid Bartodziej
i Dawid Lesiak. Cześć!